Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Dzisiaj w magazynie przypomniałem Państwu rozmowę z Markiem Pijarowskim, który zagości, on dość ostatnio rzadko gości w Filharmonii Pomorskiej.
Niestety.
Niestety, tak. Marek Pijarowski pojawi się podczas 56. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Festiwalu, który akurat podczas tego wieczoru będzie poświęcony muzyce polskiej. Zabrzmią utwory i Chopina, i Kilara, i Lutosławskiego.
To trwa już kilkadziesiąt lat. Nasza współpraca i nasza bardzo miła współpraca. Mam ogromny szacunek dla orkiestry i widzę, że orkiestra też z przyjemnością pracuje od pierwszej próby. Po prostu wspólnie poszukujemy najlepszego rezultatu. Mówię wspólnie, bo ja nie należę do dyrygentów, którzy w cudzysłowie rzecz ujmując chcą zakatować orkiestrę, żeby tylko osiągnąć jakiś efekt, że ma być idealnie, razem, czyściutko, jakiś taki dryl wojskowy. Mnie to jest po prostu obce. Nawet jeżeli są pewne fragmenty w niektórych grupach, które, jak to się mówi u nas, nie wychodzą od razu, to ja mam zaufanie, że to wyjdzie jutro. Jeżeli jutro nie wyjdzie, a jest lepiej, to znaczy, że wyjdzie pojutrze i tak dalej, i tak dalej. No są to wspaniali muzycy, którzy naprawdę, proszę mi wierzyć, doskonale wiedzą, które miejsca należy, tak powiem, poćwiczyć w domu. Mówię tutaj o indywidualnej takiej pracy. Które miejsca należy powtórzyć, tak powiem, w sekcji, w większym zestawie tych instrumentów. No i tak ta praca od pierwszej próby sympatycznie przebiega, a koncert, z koncertem to jest tak. Często próba generalna jest lepsza niż koncert, tak czasami w 80%. To jest jeszcze kwestia, powiedziałbym, bardziej psychologiczna, ponieważ próba jest na jakimś takim kontrolowanym oczywiście luzie, zawsze można coś jeszcze poprawić, natomiast koncert to jest od A do Z, prawda? I chcemy bardzo, żeby nam wszystko wyszło i to czasami gdzieś powoduje pewne stresy, zarówno po stronie orkiestry, jak i po stronie dyrygenta. Tutaj trzeba oczywiście śmiało i odważnie o tym powiedzieć, natomiast rzecz najfajniejsza, przepraszam za to określenie, na koncercie jest taka, kiedy ja mogę gdyby puścić orkiestrę w pewnych fragmentach i orkiestra gra sama. To znaczy muzykują między sobą, słuchają się, natomiast są oczywiście takie momenty, kiedy orkiestra wyraźnie oczekuje pomocy od dyrygenta, żeby jak gdyby naprowadził ich na jakiś inny fragment trudniejszy, czy przeprowadził, prawda, przez jakieś trudniejsze miejsca. I to jest, wydaje mi się, rzecz taka niezwykle dla mnie istotna i miła i sympatyczna, kiedy takie momenty są, oczywiście jest pełna kontrola z mojej strony, ja w każdej chwili mogę wkroczyć i pomóc. Ale tak stając z boku i ciesząc się, że im wszystko wychodzi, wie pani. To są fascynujące zupełnie wrażenia podczas koncertu.
I mimo, że pan znakomicie zna tę orkiestrę, tych muzyków często, to za każdym razem jest to inna praca.
Oczywiście jest to inna praca, wie pani. I to też na przykład znam rzeczywiście bardzo dobrze reakcje wielu muzyków. Ale reakcje nie tylko ich reakcje na próbach, ale przewiduje, jaka będzie ich reakcja na koncercie. Czy ewentualnie ta adrenalina, która się wydziela podczas koncertu, czy ona spowoduje to, że ktoś będzie na przykład troszeczkę jakby przyspieszał, czy zwalniał dany fragment. To często po oczach widać, po twarzy, że ktoś jest jakby bardziej skupiony, bardziej zdenerwowany, no to znaczy, że trzeba będzie uważać i jakby bardziej skontrolować go, żeby on też czuł się kontrolowany, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa. To są normalne reakcje i to jest po prostu ta współpraca, która później daje rzeczywiście czasami niesamowite rezultaty, artystyczne niesamowite rezultaty. My nie ustalamy wszystkiego do końca na próbach. Zakładamy pewien margines dowolności. No bo inaczej to byśmy byli zaprogramowani jak jakie roboty automatyczne, no ale gdzie miejsce na sztukę, prawda? Oczywiście. Punktem wyjścia jest realizacja, dokładna realizacja tego, co jest w partyturze. No to jest rzecz święta, to jest nasza Biblia, abecadło. Natomiast ktoś powiedział, że muzyka to jest między tymi nutami, między tymi znakami, które są na papierze. To są wskazówki kompozytora, na ile możemy ingerować, na ile możemy zmieniać nie nuty, ale powiedzmy czy dynamikę, czy artykulację, czy tempo. To też w zależności od dnia. Czasami pogoda naprawdę ma wpływ na to, co się dzieje na estradzie. Chociażbyśmy chcieli być bardzo przygotowani, najlepiej jak tylko można, kiedy leje, kiedy jest szaruga, kiedy jest taka słota jakaś, no powiedzmy jesień i tak dalej. No wszyscy mamy troszkę takiej normalnej depresji pogodowej, jak to się mówi. Czasami trudno jest się tak na 100% zmobilizować na estradzie i zapomnieć o tym, co się dzieje na zewnątrz. To są normalne reakcje. Oczywiście, że jesteśmy profesjonalistami, prawda, na estradzie, więc my wiemy, jak należy przeciwdziałać. Nie przenosimy tego na estradę na zasadzie, słuchajcie, tam pada, zimno, plucha, śnieg, w ogóle nie tego, no to jakoś to zagramy. Nie, a tutaj nigdy. I w ogóle muzyk, prawdziwy muzyk szanuje siebie, szanuje kolegów, szanuje publiczność. Nigdy nie wyjdzie na koncert, żeby jakoś odegrać, jak to się mówi. Każdemu zależy.
Kiedy odnalazł pan w sobie te cechy takiego przewodnika, dobrego pasterza, wujka? Bo tego się nie uczy na studiach.
Oczywiście, to trudno nauczyć, dlatego że młodzi dyrygenci mają zbyt mało kontaktu z orkiestrami. To jest bolączka naszych studiów, niestety. To są doświadczenia, które się nabywa w pracy z wieloma zespołami. Każdy zespół jest inną zbiorowością indywidualności. Trzeba zawsze pamiętać, ja to staram się moim studentom wpajać, że to żywi ludzie grają po drugiej stronie. To są często świetnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, prawda, młodzi, świetnie wykształceni muzycy, którzy jeżdżą na różne kursy, lekcje mistrzowskie. Każdy ma paszport w kieszeni, proszę bardzo, może po całym świecie jeździć i nie najgorszą rzeczą, jaką może młody dyrygent zrobić, to jest takie przeświadczenie, że no teraz to ja mam swoje 5 minut, to ja wam pokażę, prawda, po mnie to potop, ale teraz ja mam władzę, musicie grać tak jak ja chcę. Owszem, decyzyjność tak, jak najbardziej. Ale dyrygent bez orkiestry nie istnieje. Orkiestry mogą zagrać bez dyrygenta. Oczywiście nie każdy repertuar, prawda, ale ta orkiestra jest temu dyrygentowi potrzebna i dyrygent musi czymś zainteresować tę orkiestrę. Chociażby to była, przepraszam, 5. Beethovena, którą ta orkiestra grała aż 50 tysięcy razy, prawda? Przede wszystkim, no bo wie pani, tylko niebezpieczeństwo polega na tym, zwłaszcza właśnie młody dyrygent, który stara się być za bardzo, w cudzysłowie, przygotowanym do próby. To znaczy wszystko sobie oznaczy i nawet oznaczy sobie, że tu przerwie i powie to czy tamto. Nawet takie partytury, proszę mi wierzyć, widziałem na własne oczy jakaś adnotacja dyrygenta. Podejrzewam, że to był ktoś młody, jeszcze niedoświadczony, który wręcz napisał, że tu przerwać i poprosić puzony, żeby grały ciszej. No dobrze, ja się pytam, a jak puzonów na przykład dzisiaj nie ma na próbie, to co, prawda, i tak dalej. Wie pani, różnica polega na tym, że dyrygent doświadczony, no a nieskromnie mogę tak o sobie powiedzieć, już tyle lat na estradzie, ja wnikliwie słucham, co orkiestra ma do zaproponowania. Jakie idą propozycje z tamtej strony, czy jakieś na przykład solowe instrumenty, które mają, czy po prostu brzmienie danej grupy. Ja nie jestem skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym, że trzymam tę kierownicę, prawda, jak jest prosta droga za wszelką cenę, żeby mi ona nie uciekła. Nie, słucham i często na tej podstawie, co otrzymuję od orkiestry, co nie zawsze jak gdyby się zgadza, ale w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa, z tym, co sobie wyobraziłem wcześniej, no zaczynam się drapać w głowę, że myślę, cholera, to ładne to jest, a może rzeczywiście pójść w tym momencie za nimi i na tym zbudować dalej swoją interpretację. I też mówię tu o studentach, no, baram się tą pedagogiką już jakiś czas. Nie bać się podrapać w głowę, powiedzieć nie wiem, czy tak w danym miejscu, czy tak zrobimy, czy tak. Zagrajmy raz tak, ale my zagrajmy, a nie ja zagram. Nie, my. I potem zobaczymy, czy tak, czy tak. Moje słowo jest ostatnie, oczywiście, ale wtedy muzycy biorą czynny udział w tym procesie. To jest, wydaje mi się, dla muzyka niezwykle istotne. On przychodzi do tej pracy tydzień w tydzień, siada w tym samym pulpicie, tam się zmieniają ci, przepraszam, faceci z pałeczką, wchodzą, jeden chce szybciej, drugi chce wolniej, ten chce ciszej, ten chce, prawda? A my to gramy po raz, który, jak mówiliśmy, piątą Beethovena, no i teraz co zrobić, żeby nie było tej nudy, która czasami niestety jest, ale to w 99% ta nuda to jest wina nas, dyrygentów.
Nuda i rutyna, tak?
Nuda i rutyna, tak. Nuda i rutyna, ponieważ już to tyle razy grałem, więc wszystko wiem i czym wy mnie tam zaskoczycie, prawda? A z drugiej strony po oczach patrzę, a tam orkiestra mówi, no a czym pan nas zaskoczy i tak dalej. Nie, chodzi o to właśnie, żeby zaskoczyć, żeby spróbować znaleźć coś innego, ale nie sztucznie. Nie, że sobie właśnie tam oznaczę, że a teraz tutaj spróbuję coś innego, prawda? I tak dalej. Nie, na bazie tego, co się słyszy, bo od razu muzycy wtedy widzą, że to jest praca twórcza, a nie tylko takie odgrywanie od pierwszego do ostatniego taktu.
To był nieco archiwalny Marek Pijarowski. Jak przyjedzie na festiwal, to będzie wtedy aktualny.
I wykorzystany.
Rozmawiać i wykorzystany. Mamy nadzieję, że niezmiennie darzy nasze radio sympatią i nie odmówi nam wywiadu.
I nas również, mam nadzieję.
Tak już delikatnie nie chciałam mówić, ale takie mamy poczucie. I my go też zresztą.
A teraz w nawiązaniu do programu zresztą koncertu tego festiwalowego, gdzie zabrzmi mała suita Witolda Lutosławskiego, to powrócimy do naszego cyklu, z którego jesteśmy dumne.
Ach, to była wyjątkowa przygoda. Przygoda z Lutosławskim w roku Lutosławskiego. Byłyśmy w miejscu jego rodzinnym.
Czyli w Drozdowie.
W Drozdowie. I tam spotkałyśmy bardzo wielu wspaniałych ludzi. Między innymi Charlesa Bodmana Ree, kompozytora, pianistę, który napisał monografię o Lutosławskim. I ten fragment spotkania z Charlesem Bodmanem Ree teraz będzie. Będzie mówił po polsku.
Charles Bodman Ree, urodzony w Anglii w 1955 roku, w rodzinie o korzeniach szkockich i niemieckich. Powiedzmy jeszcze, że studiował muzykologię na Uniwersytecie Cambridge, a także kompozycję pod kierunkiem Roberta Shorlowa Johnsona w Oksfordzie. Następnie pojawił się w Polsce. To był rok 1981, kiedy tutaj przyjechał na dwuletnie stypendium podyplomowe w zakresie kompozycji. Przyznawane mu przez polski rząd, co umożliwiło mu zamieszkanie w Warszawie i pracę na Akademii Muzycznej.
No i w tym właśnie czasie zaprzyjaźnił się z Witoldem Lutosławskim, co skłoniło go do napisania pracy doktorskiej na temat techniki kompozytorskiej Lutosławskiego, a także wydanej po polsku i angielsku monografii Muzyka Lutosławskiego. Za tę i inne prace naukowe został nagrodzony pierwszym medalem Lutosławskiego w roku 2005. No i tak właśnie o przyjaźń i wspomnienia ze spotkań z Witoldem Lutosławskim pytałyśmy w Drozdowie, będąc Charlesa Bodmana Ree.
Dzisiaj to jest mój pierwszy raz w Drozdowie, u miejscu kompozytora Witolda Lutosławskiego i chyba byłem pierwszy osób, kto publikował język angielski i nawet po polsku wszystkie te wiadomości o Drozdowo i rodzinę Lutosławskiego. Dawno, w końcu czas PRL-u, a potem początek III Rzeczypospolita Polska. I dlatego dzisiaj to jest wielkie szczęście dla mnie być w Drozdowie między przyjacielami, zobaczyć, jak był grunt kompozytora, a zobaczyć, jak jest dom dziadka. To znaczy nie dom kompozytora, ale dom dziadka. Być w parku i no, to jest ważne wiedzieć, gdzie było dzieciństwo kompozytora.
W którym momencie pan po raz pierwszy spotkał się z twórczością Witolda Lutosławskiego?
To był w Anglii rok 80 i to był taki sympozjum o muzyce Lutosławskiego i kompozytor tam był. To był Oldborough w Anglii, bardzo znany miejscu, ponieważ to był dom nasz wielki kompozytor Benjamin Britten i jej partnera, Sir Peter Pears. I to był już po śmierci Benjamin Britten, chyba 4 lat po śmierci Brittena. I Lutosławski był zaproszony za sympozjum kilka dni. I pół rok przed tym pisałem do Lutosławski list, jak hołdomistrz. I on od razu pisał do mnie i proponował spotkać tam w Anglii. I to było pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie.
No właśnie, może pan troszeczkę nam zdradzi, jak pański kontakt z Witoldem Lutosławskim przebiegał, jaki to był człowiek, bo my w Polsce mamy taki wizerunek kompozytora, takiego poważnego i tak dalej. Jaki był właśnie na co dzień?
Ale oczywiście on był wielki kompozytor, ale on nie miał taki styl jak wielki człowiek. On był skromny i to dobrze, ponieważ to jest błąd, być za wielki. on znał, jakie są takie błędy. Ale on był często w Anglii i ludzie w moim kraju, w Anglii, oni zawsze myśleli, że on jest taki angielski gentleman. On miał taki styl. Nie tylko wizualnie, to znaczy być eleganckie, ale styl kulturalny. I on był prawdziwy gentleman od okres II Rzeczypospolita Polska. Oczywiście on musi mieszkać jakieś w czas PRL-u, ale to jest szczęście teraz być w Drozdowie, okres III Rzeczypospolita w Polsce i nieludowa, kiedy mamy okazję być związany do II Rzeczypospolitej. A to dla mnie to jest ważne. A oczywiście to jest ważne też dla Polaków, ale dla mnie też.
Czy jak spotykaliście się, to rozmawialiście tylko o muzyce, czy raczej niekoniecznie?
Niekoniecznie. O wiele spraw. O jej muzykę oczywiście. Mój też. Często grałem kilka fragmenty nowe utwory u kompozytora w Żoliborzu. Ale było wiele rozmowy. Nawet wiele rozmowy nagrane i mam w domu około 25 godzin rozmowy nagranie. Tak. I te rozmowy zrobione podczas rok 87 chyba, były różne tematy, nie tylko o muzyce, a o rodzinę, o Drozdowo, Dmowski. Wszystkie te sprawy były tajemnica podczas PRL-u. I on nigdy nie rozmawiał podczas PRL-u o takie tematy. Chyba tylko do mnie, ponieważ był jako cudzoziemiec i on wiedział, że będą publikować kiedyś. Nie wiemy kiedy dokładnie, ale publikowałem natychmiast po koniec PRL-u. Ale takie sprawy rodzinne związane do polityce, endecja, Dmowski, wszystkie te sprawy, a oczywiście one były trudne sprawy podczas PRL-u. Nawet takie proste sprawy, że on miał drugie imię, Roman, ale Roman Podmowski. I to był tajemnica podczas PRL-u, podczas całe 40 lat komunizmu. To był tajemnica w Polsce.
Czyli Witold Lutosławski był zwolennikiem Romana Dmowskiego, to znaczy była to dla niego ważna postać?
To był warunki tutaj, w Drozdowie, ponieważ całe rodzinne był związane do Endecji i Dmowski. I Dmowski tu umarł. I był wielki pogrzeb tutaj Dmowskiego w Drozdowie. I to była atmosfera jej dzieciństwa. To nie znaczy, że Lutosławski był w sens politycznie związany do takiego nacjonalizmu. Nie, oczywiście, że nie. Ale to był atmosfera rodzinna. Od Wincenty, Stanisław, swój ojciec Józef, Marian, cała ta rodzina był związany do strony. I jest cudowna biblioteka w Londynie, Hammersmith w Londynu. I to jest cały archiwum od rząd polski na emigracji. I tam czytałem wszystkie te książki publikowane przez Izabelę Walikowską, Niklewiczówna, cioci kompozytora. Te książki są bardzo polityczne oczywiście, ale one nie były publikowane w Polsce podczas komunizmu, ale tylko w lat 80. możesz czytać tylko w Londynu.
Lutosławski był muzycznie obywatelem świata. Mógł właściwie mieszkać wszędzie, gdzie chciał, a jednak tutaj był jego dom w Polsce.
Tak, on decydował być w Polsce. On miał wiele możliwości mieszkać na emigracji, ale on nie chciał. On był bardzo patriotyczny, on był Polakiem i warszawiak. No, on tak decydował. Ale on był często w Anglii, ponieważ wydawnictwo był i jest w Londynie, nie tylko w Krakowie. I on był nasz gość w Anglii bardzo często, kilka razy rocznie, co roku. I on też mieszkał w Norwegii, gdzie był rodzinny Marcin Bogosławski. I to znaczy, że on nie mieszkał cały czas tylko w Polsce. On podróżował przez całym świecie i dyrygował często. On nie był cały czas w Warszawie, ale on nigdy nie chciał emigrować. Nigdy.
Czy możemy poznać powód, dlaczego tak pięknie pan się nauczył po polsku?
Ludzie myślają, że moja nauczycielka jest moja żona, ale raczej nie, ponieważ moją nauczycielką była moja teściowa.
Najlepsza nauczycielka.
Nauczycielka, tak. Najlepsza, tak. Aby ustalić, co kryje się za makro rozumieniem pozycji Lutosławskiego na świecie, najpierw należy wyjaśnić, co to znaczy sama pozycja, a także określić swoją własną pozycję. Według mnie pozycja każdego kompozytora to dwie rzeczy. Po raz pierwszy, ogólnie przyjęta ocena jego znaczenia jako twórcy. I drugi, pozycja jego głównych utworów w repertuarach. Pozwolę sobie najpierw na określenie mojej własnej pozycji. Oczywiście jest subiektywna. Obiektywność w tym kontekście nie jest ani możliwa, ani pożądana. Ale jest zarówno możliwe, jak i pożądane poznanie subiektywnej pozycji, z której mamy zwyczaj obserwować, komentować i oceniać. Jeśli obserwator pochodzi z Polski i z tego punktu widzenia patrzy, jego ogląd będzie uwarunkowany przez narodową dumę zasług Lutosławskiego dla polskiej i europejskiej kultury muzycznej. Natomiast jeśli obserwator jest spoza Polski i stamtąd patrzy, jego punkt widzenia będzie inny, jak mój. Różnica ta wcale nie jest osłabia osądu. Wręcz przeciwnie, nabiera on w ten sposób siły, ponieważ obraz jest globalny, a nie lokalny. W takiej sytuacji duma zostaje zastąpiona przez podziw. Wśród wspólnoty kompozytorów i dyrygentów, i to z całego świata, nikt w to nie wątpi. Jego twórczość jest podziwiana przez muzyków, ponieważ przedstawia ona ekscytujący obszar nowych dźwięków, zarazem rozwijając tradycję, zamiast je niszczyć. Może te cechy brzmią jak oczywiste walory, ale nie zawsze tak było. Jego pierwsza symfonia była, jak wiemy, uważana za zbyt formalistyczną w czasach PRL-u, ale według innych norm estetycznych za neoklasyczną i staromodną. W sztuce, zarówno jak i w polityce, ci, którzy zajmują umiarkowane pozycje, są atakowane przez przedstawicieli każdego z ekstremów. Plus a change, po francusku. Nic się nie zmienia. Jeśli jednak odejrzymy trochę dalej i przyjrzymy się szerszemu krajobrazowi, uświadomimy sobie, że Środek wcale nie jest złym miejscem. Jaka jest pozycja głównych utworów Lutosławskiego w repertuarze muzycznym? Niektóre kompozycje, takie jak koncertna orkiestra oraz trzecia symfonia, bardzo mocno osadziły się w repertuarach, nie tylko polskich lub europejskich, ale w tych na całym świecie. Prócz trzecia symfonia Góreckiego, żaden utwór symfoniczny z ostatnich 40 lat nie jest w stanie dorównać sukcesowi trzeciej symfonii Lutosławskiego, która w ciągu pierwszego roku, 83, została wykonana ponad 100 razy we wszystkich zakątkach świata. Nie ma takiego utworu symfonicznego z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji albo Stanów Zjednoczonych, który można by porównać do sukcesu tych dwóch prac z Polski.
To było spotkanie z Charlesem Bodmanem Ree. Przede mną jeszcze ciepła płyta Joshua Bella, znakomitego skrzypka amerykańskiego, który jest, no tak mi się wydaje, równie popularny jak niektórzy wykonawcy muzyki pop.
Uczył się gry na skrzypcach już od 4 roku życia. W wieku lat 14 zadebiutował jako solista w orkiestrze filadelfijskiej pod batutą włoskiego dyrygenta Riccardo Muttiego. Po raz pierwszy w 1985 roku wystąpił w Carnegie Hall z St. Louis Symphony Orchestra. Gra muzykę poważną, ale interesuje go też muzyka filmowa oraz bluegrass. Jest posiadaczem, co ważne, skrzypiec wykonanych przez Stradivariusa, Gibson ex Huberman z roku 1713, a w przeszłości instrument ten należał do znanego polskiego skrzypka Bronisława Hubermana.
To posłuchajmy, jak gra. To jest fragment, jak już mówiłam, najnowszej płyty. Towarzyszy jemu Academy of St. Martin in the Fields, jedna z najlepszych orkiestr kameralnych świata. Zresztą z tą samą orkiestrą Krzysztof Herdzin nagrywał swoje kompozycje jako pierwszy Polak, który w studiu legendarnym już, w studiu Abbey Road, wykonał i nagrał swoje utwory. Tym razem Joshua Bell, Max Bruch i jego fantastyczny wręcz koncert G-moll, opus 26. Koncert, który jest chyba najbardziej rozpoznawalnym utworem właśnie Maxa Brucha. A nie wystarczy mieć dobry instrument, tak jak właśnie Joshua Bell. No trzeba jeszcze
umieć dobrze na nim grać, wręcz nawet świetnie.
Bo nie każdy skrzypek potrafi wydobyć to, co właśnie Joshua Bell.